Dzień dobry, witam na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ozimek za 2024 rok oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi Ozimka. Witam członków Komisji Rewizyjnej, witam pana burmistrza Mirosława Wieszołka, witam panią sekretarz Barbarę Dorkalec, witam panią skarbnik Jadwigę Michnik i witam wśród nas przewodniczącego Rady Miejskiej pana Zygmunta Olbryta. Szanowni członkowie komisji, dostaliście materiały na swojego maila, sprawozdanie z wykonania budżetu plus opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy członkowie komisji zapoznali się z przedstawionymi materiałami? Tak. Czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. Wyjaśnienia. Mogą być i wyjaśnienia do budżetu oczywiście jak najbardziej. Bardzo proszę, pierwszy pan radny Libera.
To ja może zacznę, bo tu akurat mam na pierwszej stronie. Jeżeli chodzi o rolnictwo i łowiectwo, plan był 144 584 zł na miesiąc styczeń, a już w miesiącu grudniu mieliśmy 655. O co się tam zwiększyła ta kwota? Nie znalazłem takiej informacji. Zwiększyła
się.
Tak, do 655.
W dziale 010 rolnictwo łowiectwo jest wypłacana akcyza dla producentów rolnych i ta akcyza nie jest planowana w okresie kiedy projektowania budżetu, tylko w ciągu roku budżetowego przychodzi zawiadomienie Urzędu Wojewódzkiego Wojewody o środkach przyznanych na wypłatę tej akcyzy. W ciągu roku przychodzą dwa zwiększenia tej dotacji. Początkiem roku, tak, na podstawie złożonych wniosków przez rolników wypłacana jest ta akcyza i zwiększenia tej dotacji przychodzą w pierwszym kwartale i w trzecim kwartale. I stąd wynika to zwiększenie.
Dziękuję bardzo.
Proszę, kto ma jeszcze jakieś pytania?
Ja chciałam zapytać o...
W roku 2024 planowany jest deficyt. Jeżeli w momencie planowania sporządzenia projektu budżetu na dany rok planowanie wydatków jest większe od dochodów, wtedy musimy mieć środki na pokrycie deficytu, tak zwanego, bo to jest deficyt. Nie możemy planować deficytu nie mając pokrycia. Jeżeli wychodzi deficyt, to albo planujemy przychody, czyli planowanie kredytów, czy pożyczek, czy obligacji, albo są to środki, wolne środki z lat poprzednich. I to te różnice wynikają stąd, że jeżeli w danym roku kończymy budżet i wydatki były mniejsze od dochodów, to środki, które są na rachunku bankowym, to środki budżetowe, to są te wolne środki, które w roku następnym stanowią jako wolne środki i stanowią pokrycie deficytu, który planujemy na przyszły rok. Może to wytłumaczyć tak.
Ja rozumiem, tylko w niektórych latach ten deficyt był 3 miliony.
Różnie, w 2019 roku ja nie...
W tym ma wynieść 300 tysięcy na plusie.
To jest budżet, to nie są stałe kwoty w jednakowej wysokości. Jeżeli myśmy planowali...
Od inwestycji to zależy.
W 2019 roku na przykład planowaliśmy wykup obligacji w kwocie 5 milionów, bodajże tak pamiętam, i środki te nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości w danym roku, one przechodzą jako wolne środki do realizacji na przyszły rok. I wtedy są tak zwane wolne środki i my planując dochody i wydatki na dany rok budżetowy, możemy zwiększyć sobie wydatki o te środki z poprzedniego roku, które przychodzą. Na tym to polega.
A co się stanie, jeżeli nie znajdziemy wolnych środków na pokrycie tego deficytu?
Jeżeli nie ma wolnych środków i nie możemy planować wydatków nigdy
większych. Musimy okroić te wydatki.
Oczywiście. Nigdy nie możemy, planując budżet gminy, zawsze musimy wiedzieć, musimy mieć pokrycie wydatków dochodami albo przychodami, kredytami, pożyczkami. Nigdy nie wolno planować wydatków większych od dochodów. W tym roku, żeśmy planowali na 25 rok, zauważyła Pani, że nie było deficytu, jest nadwyżka, kwota 357 tysięcy, czyli zaplanowane wydatki były mniejsze o 357 tysięcy. Ta nadwyżka w ciągu roku ona się straci. Wiadomo, że to ten budżet jest cały czas ruchomy, cały czas zwiększamy, ale zawsze musimy mieć pokrycie.
Bo planowany budżet na koniec tamtego roku miał wynosić 4 miliony 900, a wyniósł 3200. To tutaj coś nas zaskoczyło pozytywnie, tak?
Zaraz, którym?
Strona trzecia.
Aha.
No, planowany miał wynosić 4900, a wyniósł 3200 w ostateczności.
Aha, wydatki. Mhm. Wydatki, tak, bo okazało się, że plan na pierwszy styczeń mieliśmy, to co Pani zauważyła, dochodów, wydatki większe o 6 milionów 217. Mhm. I ta kwota, na tą kwotę składały się wolne środki z poprzedniego roku. Okazało się po rozliczeniu, po sporządzeniu bilansu, jak w nowym roku budżetowym bilans sporządzamy, do końca marca mamy termin sporządzenia bilansu za dany rok. Po sporządzeniu bilansu, rozliczeniu okazało się, że wolne środki były mniejsze, dlatego musieliśmy skorygować wydatki, zmniejszyć, żeby było pokrycie wydatków.
Mhm, jest mniejsze. Okay, dziękuję.
Dziękuję. To może teraz ja też zadam pytanie, tak będziemy się wymieniać. Ja na stronie 8, to bardziej pytanie chyba będzie do Pana Burmistrza. O zaległości na koniec roku, które wynoszą blisko 4 miliony 900 tysięcy.
Gdzie?
Na której sprawozdania. 8? Na stronie 8 sprawozdania. Tak, opisowy. W tej,
no,
ósma strona, zaraz na pierwszym tym. Analogicznie w roku 23 niewiele ponad 4,5.
Drugi akapit.
Boże, ja muszę do tego się umówić.
Tutaj jest też mowa o egzekucjach i tak dalej. Czy są jakieś podjęte właśnie działania ku temu, żeby zmniejszyć te zaległości w roku 25?
Jeżeli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, to całą działalność gospodarki mieszkaniowej i zarządzaniem zajmuje się nasza spółka gminna, wykonuje zadania w imieniu gminy i prowadzi również egzekucje.
Troszeczkę wyżej, zaległości na dzień, czy wszystkie, znaczy tu...
Należność główna tu, bo tak. To chodzi o należność. Należność za rok poprzedni była 1 036 000.
To ze spółki gminy, a nieco wyżej są zaległości ogólne. Prawie
wszystkie. Aha!
Tak.
Zaległości...
Tam są odsetki dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatków, opłat lokalnych.
Już wiem. Tutaj. Na zaległości widać, że w stosunku do roku 2024 nieco się zwiększyły, bo za rok 23 była kwota 4 miliony 527, a za rok 24 jest 4800. Na bieżąco ściągane są, ale nie jest tak łatwo dokonać ściągalności. Ludzie po prostu nie płacą. Egzekucja jest prowadzona, a na bruk nie może pani nikogo wyrzucić. No.
Szanowni radni, ponieważ tutaj ten temat corocznie budzi zainteresowanie i nie tylko komisji rewizyjnej, a to kolejnych kadencji naszych radek miejskiej. Na początku roku poprosiłem administratora naszym zarządcy mienia gminnego, aby rozpoczął proces egzekucji dla 7 mieszkańców znajdujących się na lokalach mieszkaniowych komunalnych z zadłużeniem przekraczającym kilkanaście tysięcy złotych. I tak jak tutaj radni obserwują, około 90% naszych lokatorów zachowuje się regularnie, jeżeli chodzi o płatności na mieszkaniach komunalnych. Około 10% są, jak przeanalizować ostatnie lata, dłużnikami, którzy popadli w kłopoty finansowe i tak jak tutaj wspomniała pani skarbnik, egzekucja już tak właściwie nie wykazuje żadnych szans na to, żeby takie mieszkania komunalne oddłużyli. Część z nich przekroczyła zadłużenia sięgające 30-40 tysięcy złotych, a to oznacza, żeby było to możliwe jeszcze w ramach prowadzonych czynności przez administratora. Chcielibyśmy odzyskać te lokale mieszkaniowe. W chwili obecnej zarządca prowadzi 7 spraw sądowych polegających na odzyskaniu lokali komunalnych, zatrzymaniu zadłużania w ramach tego posiadania lokali komunalnych i jednocześnie próbujemy transferować wszystkie te osoby do mieszkań socjalnych, tak aby obniżyć w ogóle ewentualne zadłużenia, o ile będzie to jeszcze możliwe i na tych mieszkaniach socjalnych, jeżeli nie będzie tam narastające zadłużenie, to będziemy musieli znaleźć jakieś inne rozwiązanie, które będzie powodowało, aby no, nie powstawało tak znaczące zadłużenie chociażby w odniesieniu do mieszkań komunalnych. Wszystkie osoby o zadłużeniu przekraczającym 10 tysięcy złotych z automatu w najbliższych miesiącach trafią do puli tych spraw, które będzie prowadziła kancelaria prawna na podstawie nowo podpisanej umowy z administratorem. Wszystkie zadłużenia przekraczające tą kwotę będą z automatu kierowane do sądu, nie w celu egzekucji, ale w celu eksmisji.
I to są konkretne działania. Dziękuję.
Ja chciałam to jeszcze dopytać, bo ta ściągalność z roku na rok jest coraz mniejsza. W roku 2024 wpływ z podatków i opłat wyniósł 97% w tej pozycji, natomiast w roku poprzednim niecałe 94, tak? Czyli o 3 punkty procentowe spadło. Czy to są te same osoby? Czy liczba osób, która nie płaci, się zwiększa, czy po prostu ten czynsz jest coraz większy i tym samym kwota rośnie?
Znaczy już w tym pytaniu pojawiła się teza i ją potwierdzę. Wiadomo, że z każdym rokiem gmina Ozimek próbuje podnieść odpowiednie stawki za metraż czynszu lokalu socjalnego, jak i komunalnego. Wzrasta ten czynsz na podstawie wniosku, który spółka komunalna zgłasza do budżetu. Natomiast jednocześnie, jeżeli przeanalizowaliśmy w ostatnich miesiącach osoby i skalę zadłużenia, to zadłużają się te same osoby i popadają w te same problemy. To znaczy mieliśmy dłużników, którzy jeszcze 2 lata temu mieli zadłużenie 25-tysięczne, obecnie mają już zadłużenie 39-tysięczne i tylko i wyłącznie po prostu nie płacą. Natomiast ewidentnie odnotowaliśmy brak reakcji po stronie administratora. Administrator tak naprawdę rejestrował wpłatę ze strony gminy, ale nie informował o tym, że zadłużenie w 100% rośnie po stronie lokatora i w tej chwili akurat umowa, która łączy nas z administratorem, przerzuca na niego obowiązek monitorowania zadłużenia po stronie lokatorskiej. Czyli za każdym razem, kiedy rośnie zadłużenie lokatorskie w danym momencie, administrator ma obowiązek wykonać poszczególne ruchy. Czyli na początek, kiedy zadłużenie jest kilku kolejnych rat, zgłosić lokatorowi, że jego zadłużenie skończy się jakąś formą nie tyle egzekucji, to eksmisji. Jeżeli to zadłużenie rośnie bez reakcji po stronie lokatora, bezpośrednio już po przekroczeniu kwoty 10 tysięcy zadłużenia przekierowywane jest od razu na stronę sądową i eksmisji danego lokatora. Tak jak wspomniałem, 7 lokatorów obecnie ma prowadzoną sprawę o eksmisję. trzech pozostałych jest na granicy zadłużenia na wysokości 5 tysięcy, 7 tysięcy i 9 tysięcy i dla tych osób już przekierowano informacyjnie kwestię, że ich bieżące spłaty mogą uratować sytuację przed ostatecznym skierowaniem do sądu sprawy o eksmisję. Także już na bieżąco wszelkiego rodzaju zadłużenia niższe, tak jak widziałem, sięgają dla pojedynczych osób może 1000 zł, ale łącznie wśród zadłużonych lokatorów mamy około, powiedzmy, 12, którzy notorycznie jakby są naszymi dłużnikami.
Czy to są osoby, które mają umowę o pracę?
Nie, to są osoby najczęściej są to albo emeryci, albo nasi petenci pomocy społecznej.
No właśnie, to będzie trudniejsze.
Nie wykazują dochodów. Czasem pracują większe, dłużej.
Dokładnie, bo jak nie wypokaże dochodów, to nie ma jak ściągnąć, ale jest bezskuteczność, ale też pan burmistrz tutaj powiedział, że są podjęte działania ku temu, żeby pewnych dłużników odzyskać pieniądze do budżetu i to się chwali. Pan radny, pan przewodniczący Zygmunt Olbryt.
Gmina, oczywiście, jeżeli mogę udzielić odpowiedzi, ma dwa lokale jeszcze wolne na ulicy Dworcowej i będzie systematycznie wskazywała je jako te, które będzie sądowi sugerowała w trakcie procesu eksmisji, ale równolegle do tego procesu egzekucji ze strony lokali komunalnych poprosiłem prezesa, żeby zostały anulowane i nieprzedłużane umowy z wszystkimi dłużnikami budynku socjalnego i chciałbym, żeby tutaj nasz Ośrodek Pomocy Społecznej także wziął pod uwagę możliwość, że z budynku socjalnego będziemy chcieli ewentualnie znaleźć rozwiązanie dla mieszkańców, którzy po prostu już przestali płacić budynek socjalny, więc też mamy tego rodzaju problem. Nie chcielibyśmy, żeby powstał problem bezdomności, ale chcielibyśmy znaleźć takie rozwiązanie, które przeniesie te osoby także może w sytuacje, w których one po prostu dostaną mniejszy metraż. Dzisiaj takim jeszcze rozwiązaniem jest część z pomieszczeń znajdujących się na Dworcowej i myślę, że tam przez określenie jeszcze mniejszego metrażu będziemy mogli w jakiś sposób jeszcze zwiększyć chęć lokatorów socjalu do tego, żeby pracami odbudowywali swoje zadłużenie. Takie możliwości jeszcze duża część tych lokatorów socjalnych wyraża. Mamy kilkunastu pracowników prac społecznie użytecznych, którzy są obecnie odpracowują dług, który nie wiem, wytworzyli na swoich budynkach socjalnych.
Dziękuję. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Jeśli została wygenerowana strata, te, czy może inaczej, rok zamknął się deficytem, to nie strata, rok zamknął się deficytem budżetowym, to kiedy są pierwsze wpływy podatkowe i przychody, bo przecież przez pierwsze dni stycznia, przez cały styczeń trzeba z czego żyć, pozostają do uregulowania zobowiązania z końcówki roku kończącego się tego budżetowego, czyli 2024. No przecież jeszcze się dobrze nie zacznie i trzeba płacić pierwszą wypłatę dla nauczycieli 2 stycznia. Później jeszcze plus ZUS-y, plus cuda nie widać, to
jak to jest bardzo skarbnie? Ja może, bo ja zaczęłam tak mówić o tym deficycie, ale czuję, że pewnie pani Agnieszka niedosyt ma tego, o co tu chodzi. Może pokrótce powiem, jak w ogóle wygląda bilansowanie budżetu. Mówimy teraz o planie. Planujemy budżet na dany rok budżetowy. Będzie to 25 czy 23, który rok. Planujemy dochody. Zasada zbilansowania tu obowiązuje. Dochody, czyli wszelkie wpływy z tytułu podatków, opłat, dzierżaw, czynszów, te wszystkie rodzaje dochodów, subwencje, dotacji, plus przychody, a przychody w samorządzie to są kredyty, pożyczki, wolne środki z artykułu 217, wolne środki też z artykułu 217 ustęp 8, to są środki specjalnego przeznaczenia, czyli dochody plus te przychody, minus wydatki i minus rozchody powinny dać zero. Wtedy jest budżet zbilansowany na zero. Rozchody to są spłaty pożyczek, kredytów, wykupy obligacji. Jeżeli chodzi o przychody, po planie przychodów, jeżeli właśnie planujemy i wychodzi, że wychodzi deficyt, to ten deficyt to dotyczy tej kwoty przychodów. Na przychody składają się te wolne środki, a wolne środki to są środki, które są na rachunkach bankowych na koniec roku. I to są tak zwane przychody, oprócz pożyczek, które jeżeli byśmy planowali, przeznaczone do działalności na rok budżetowy następny. Czyli my stan środków na rachunku bankowym posiadamy. W miesiącu grudniu, zgodnie z nową ustawą o dochodach, przekazywana jest subwencja z tytułu CIT już w kwocie 5 milionów, z tytułu PIT, subwencja ogólna, rezerwa ogólna, dodatkowo na miesiąc styczeń. Jeżeli przyjdą te środki w grudniu, my mamy obowiązek te środki zabezpieczyć na następny rok. Nie mamy, nie powinniśmy na styczeń następnego roku. My nie mamy prawa, nie możemy wydawać w starym roku i wydać do zera, bo tak jak pan Zygmunt mówi, muszą być środki w styczniu na pierwsze wynagrodzenie dla nauczycieli, drugi czy trzeci styczeń już przelewamy środki na wynagrodzenie. Musimy mieć do 5 stycznia na ZUS-y, czyli te środki musimy sobie zabezpieczyć. Gdyby było coś takiego, że my wykorzystamy, wtedy trzeba niestety, ale sięgnąć po rachunek bieżący, czyli kredyt w rachunku bieżącym. To jest kredyt, który zaciąga się w banku, mamy w uchwale budżetowej zapisane i proszę, teraz mamy do czego zapisane. I te środki, gdybyśmy nie mieli, to wtedy z dniem 2 stycznia uruchamiamy kredyt w rachunku bieżącym. I on musi się zamknąć, być spłacony 31 grudnia. To nie jest, że kredyt nam rozkładają na spłatę na lata, ale to jest tak jakby... 31 grudnia tego roku, Tak. W danym roku on jest do wykorzystania i do 31 roku musi być uregulowany, spłacony, nie może być przeznaczony na następny rok. I to jest tak zwany kredyt na pokrycie deficytu powstającego w ciągu roku budżetowego. I jeżeli planujemy, jak na przykład w danym roku pani Agnieszka mówiła, że gdzieś tam był deficyt minus 4 miliony, to wiadomo, że dochody plus przychody, które pokryją ten deficyt zaplanowany, minus wydatki, minus rozchody na kwotę zero. Tak musi być budżet sporządzony. Ewentualnie od kredytu w rachunku, nie? Gdyby było tak. Bo były takie lata, że zaczynaliśmy od kredytu w rachunku. Były. To już pamiętam. No to lata wstecz.
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Proszę radna, pani Agnieszka Dudek.
Jeżeli chodzi o dochody bieżące, chciałam jeszcze zapytać o ostatnią pozycję pozostałe dochody, bo tutaj nam wzrosła ściągalność w stosunku do roku poprzedniego o 6 punktów procentowych, ale i tak jest najmniejsza, jeżeli chodzi o wszystkie pozycje. Pozostałe dochody, realizacja planu niecałe 86%. Co to są za pozostałe dochody i w jaki sposób udało nam się uzyskać lepszą ściągalność? To jest strona 5 wciąż.
A nawet. Tak.
Dochody bieżące
działo się na struktura dochodów bieżących wygląda tak, że składały się na niej dochody z dotacje celowe, wszystkie dotacje, które otrzymali sobie od wojewodyka, subwencje ogólne, na subwencje składały się subwencja oświatowa, wyrównawcza z zobaczenia, pomocnika zająca.
Tak, proszę włączyć mikrofon.
Udziały na strukturę tych dochodów również wchodzą w skład udziały w PIT i udziały w CIT, czyli z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływy z podatków i opłat i pozostałe dochody. Więc na te wpływy z podatków opłat lokalnych wchodzą podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, dochody z mienia gminnego, tak, i opłaty lokalne, pozostałe opłaty i podatki. W skład tych pozostałych opłat podatków wchodzą wszelkie opłaty skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków darowizn. Natomiast pozostałe dochody to są pozostałe dochody, tak zwane. To są dochody nieprzypisane, których się nie planuje, nie mamy planowanych umów. Planujemy te dochody na podstawie wykonanych dochodów poprzednich lat, ale nie jesteśmy w stanie ich w 100% zaplanować. Lepiej zaplanować mniej, jeśli są wpływy, mamy wtedy dochody większe i mamy na co przeznaczyć na wydatki. I tutaj przede wszystkim to jest tak, wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach, w żłobku, odsetki od nieterminowych opłat oraz odsetki bankowe. Odsetki bankowe naliczane są kwartalne od wszelkich, ponieważ rachunek bankowy w tej chwili mamy umowę spisaną z bankiem spółdzielczym na obsługę bankową i w ramach umowy są naliczane odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wszelkie dotacje, jakie otrzymujemy kwartalnie, naliczane są odsetki. Są dotacje, gdzie te odsetki musimy zwracać do Urzędu Wojewódzkiego. Nie są naszym dochodem, ale w większości przypadków jest tak, że odsetki są naszym dochodem. Tak. Wpływy z usług opiekuńczych to są zadania, które realizuje opieka społeczna i pobiera usługi opiekuńcze. Tu też nie jesteśmy w stanie zaplanować tych kwot odgórnie. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymujemy za korzystanie ze środowiska, kary, umowy, koszty komornicze, koszty sądowe. To są koszty sądowe od prowadzonych egzekucji, od na przykład nie płacą ludzie nieterminowo z tytułu najmu, dzierżaw i z tytułu prowadzenia egzekucji potrącane są koszty i te koszty są naszym dochodem. Ludzie po prostu zwracają, nie? To jest to.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący
Albert. Do tej zaległości ze strony ósmej. Od osób prawnych 713 949, w 23 roku 657, czyli tendencja do góry, a od osób fizycznych 1 785 024, a w 23 ile to było? Bo tu nie ma wyartykułowanej tej wielkości, więc chodzi po prostu o tendencję, nie? To tak samo jak jeszcze o czym na początku mówiliśmy, o zadłużeniach w zakresie czynszów mieszkaniowych. W tym 23 miliard 500
milion,
przepraszam. No to tendencja jest taka, to tak samo jak z tym zadłużeniem w zakresie czynszów tych mieszkaniowych. Bo z czego wynika? Albo z pauperyzacji, zbiednienia, albo ze świadomego funkcjonowania tych podatników.
Albo też ze samego wzrostu obciążeń
to są różne jeszcze, nie? Ale jeszcze przy okazji chciałbym już, bo to było po stronie dochodowej, wydatki. To jest na stronie 10. to proszę zauważyć, że tak. W dziale 801 oświata i wychowanie i one według zestawienia wynoszą, stanowią 38,02% z całości ze 100% wydatków ogółem. Natomiast jak popatrzymy na załącznik 6a, czyli wydatki budżetu państwa, gminy według działu, to jak popatrzymy na wydatki oświata i wychowanie, to udział wydatków stanowi, i chyba to jest bardziej prawdziwa wielkość, 48,17%. To znaczy, że niezależna od finansowania oświata, niezależna od gminy, to tylko ustrój, organizacja oświaty. Natomiast ponieważ ponad 90% stanowią wynagrodzenia z pochodnymi, to stanowią praktycznie 50% budżetu. I teraz nie wiem, czy chcemy liczyć na to, że w sposób jakiś tam scentralizowany opanuje to na wzór innych państw, kiedy na przykład za Odrą budżet państwa płaci nauczycielom, a nie gminy. Bo wielkie opowiadania o samorządności, samorządzisz się, a płacisz za decyzje, które podejmuje teściowa, czyli praktycznie mówiąc rząd, razem ze związkami nauczycielskimi, uzgadniając parytety wzrostu. I skończył się 24 rok, my omówimy o sprawozdaniu za rok, który się skończył, a przecież zaczął się nowy, niezależny od nas, kolejne wzrosty, a będą jeszcze następne, po wakacjach. Także to ta kwestia, no nie chcę się tam silić na inne kwestie, ale chciałem zwrócić szczególną uwagę na to, bo jak się popatrzymy na wydatki bieżące, wydatki majątkowe w tym załączniku 6a, no to dla oświaty to stanowią wykonanie 67 tysięcy, czyli 0,26% z całości. Są gminne. Są gminne, bo to jest udział w majątek, w kapitał, czyli w obiekty, wyposażenie, nawet wyposażenie jest bieżącym wydatkiem. Także to tak kwestia.
Chciałam coś jeszcze powiedzieć, panie przewodniczący. Proszę. Odnośnie budżetu i ustawy o dochodach. Od tego roku, od stycznia, obowiązuje nowa ustawa o dochodach gmin. Pięknie, ładnie to zabrzmiało, żeśmy dostali dosyć dużo pieniędzy. Ale panie minister, wręcz w tej ustawie nie widać już subwencji oświatowej w ogóle. Zabrali subwencję oświatową, wrzucili do jednego worka. Dostajemy dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i gminy mają sobie radzić same. A potrzeby oświatowe, jakie ministerstwo wyliczyło dla gmin, w przypadku naszej gminy, potrzeby oświatowe wynoszą według ministerstwa 34 miliony, a nasz budżet na oświatę wynosi praktycznie ponad 50 milionów. Tyle żeśmy dołożyli do oświaty.
Przede wszystkim 95%. 95% wynagrodzenia i pochodne.
I powiedziano nam, że...
Także to jest studnia bez dna.
Że rok 25 będzie eksperymentem, ministerstwo będzie się przyglądać, jak będą wyglądać budżety i zastanowią się, co zrobić z oświatą, że coś muszą robić. No tak nie może być. Do roku 2016 mieliśmy, że ja tu pracuję odkąd, wystarczało nam subwencji oświatowej, którą żeśmy otrzymywali na wynagrodzenia, wszystkie. Dla nauczycieli, dla szkół, dla przedszkoli. Do 2016. A w tym roku od stycznia podwyżka dla oświaty była 5%, nie? A gmina nasza dostała 330 tysięcy na to. To jest po 30 tysięcy miesięcznie, a jest prawie 200 miesięcznie więcej. Studnia bez dna, tak przewodniczący mówi. Tu jest problem tym największy w oświacie.
Problem, który ponad ogólniejszy, ponad nami, ponad naszymi możliwościami, tak prawdę powiedziawszy, niezależnie od opinii komisji,
ja bym sugerował, żeby pani skarbnik za tydzień, we wtorek, po pierwszej turze wyborów, małe 5-minutowe szkolenie dla wszystkich radnych, którzy też wszyscy się zbierzemy, żebyśmy mieli świadomość, jak są w roku, w którym biegniemy. Właściwie już 1/3 roku za nami, ponad. Jak się kształtuje, bo może się okazać, że im więcej będzie tych, którzy zawieszają działalność gospodarczą albo likwidują, to ten potencjał każdej gminy, w tym również naszej, będzie dowolny. I co? Trzeba mieć świadomość.
Dokładnie, dziękuję. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny Libera.
To ja może zapytam, jak już pani skarbnik zaczęła, jeżeli chodzi o fundusz alimentacyjny. Mamy tutaj dosyć po każdą kwotę 5 milionów 160 i teraz to jest pozycja 2010 na stronie 37. Tak, o co chciałem dopytać? Chciałem dopytać, bo...
Ośrodek pomocy podejmuje wszelkie kroki do ściągalności. Też są kłopoty. Nie wykazują dochodów, nie mają z czego ściągnąć. A fundusz jest wypłacany. I to jest studnia bez dna. I to z roku na rok są kwoty większe.
A państwo nie pomaga w żaden sposób?
No, alimenty się płaci, ale trzeba ściągać z alimenciarzy, nie?
A tu... Moje pytanie brzmiało, czy my, bo według ustawy państwo płaci ten fundusz alimentacyjny, ale widzę, że to z naszego budżetu schodzi. Czy my dostajemy rekompensatę od państwa, czy to zlatuje z naszych pieniędzy?
Nie, to nie są nasze. To są, to
my
są
tylko się zajmujemy dystrybucją.
Tą ściągalnością.
Okej, okay, dziękuję.
Jeszcze to.
Powoli to można nam już wszystko przypisać.
No.
Tak, bo
tak. Czy są jeszcze jakieś pytania?
No to korzystając z okazji, jak już jestem przy głosie, pozycja 92-120, trochę daleko odbiegłem, 91 strona, końcówka prawie.
Ja mam 76 chyba, nie?
91?
Chodzi, ale to pani będzie wiedziała pewnie z głowy. Chodzi o ochronę zabytków.
Nie, ochronę zabytków.
Tak, dokładnie.
Ja
było
zapisanego, tylko wydrukowanego na papieru.
To jest proste, wydaje mi się, dla pani. Mała kwota, prosta sprawa. 15 tysięcy złotych było zaplanowane, ale widzę, że nic się nie udało zrealizować. Czym to było spowodowane?
Opracowanego gminnego programu opieki z zabytkami gminy Oziemek. Przesunięte jest na rok 25, jest tak to zadanie.
Okej, okay, rozumiem. Mhm.
Pan przewodniczący?
Tak? Ja sobie nie drukowałam.
Pan, nie. Ja wiem, że nie można porównać rok do roku, że to nie wszystko da się tak porównać, ale na pewno wystąpiły pewne wydarzenia, które musiały zostać zwiększone. I mam pytanie ze strony 60. To jest dział 750, przepraszam. I dział rozdział 75022. Rady Gminy, dokładnie. Bardzo proszę. Aha, że pani chce od razu powiedzieć, czy...
Bo to myślałam, że pytanie, dlaczego takie były środki na bieżące zakupy związane z obsługą Rady Gminy, tak?
Dokładnie.
Organizacja uroczystej sesji, na której były wręczane tytuły.
To jest dyspozycja środki, które Rada Miejska uchwala uchwałę, jednocześnie organizuje to spotkanie. Pani Płoszaj otrzymała, była duża uroczystość. Dokładnie, raz na dwa. Okay.
Czyli zakup środków żywności to jest wszystko do tego, do sesji nadzwyczajnej.
Zadaniem filmu, całą orkiestra i usługa gastronomiczna, dokładnie.
Także kwiaty. Bardzo dziękuję, tak myślałem właśnie, że było jakieś wydarzenie, które to spowodowało, a tu chodzi o sesję nadzwyczajną. To samo na przykład w tym samym dziale rozdział 75075 też pewnie było jakieś wydarzenie odnośnie nagród konkursowych. W roku 24 jest prawie 20 tysięcy, a w roku 23 było chyba około 1000. Podejrzewam, że to też było pewnego rodzaju wydarzenie. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 75075. Rozdział 75075 i paragraf 4190. Spokojnie, jasne. Na pewno. Dobrze. Pani skarbnik na stronie 78, dział, już pani mówię, dział,852, pomoc społeczna, i tam jest rozdział 85295, pozostała działalność. Zadania realizowane właśnie z działu. Nie. Tu są trzy takie pozycje, pomijając pracę, pogrzeb, wigilia, nie. Zapewnienie schronienia, system pomoc i wypłat właśnie dodatków.
Wydatki osłonowe realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. To są pewien rodzaj pomocy społecznej.
Znaczy nie widziałem od
decyzji. To są wszystkie zadania ubiegłym. Realizowane przez pomoc społeczną.
Do poprzedniego, bo pytam, nie znajduję tego odzwierciedlenia w roku wcześniejszym, a tu są dosyć duże kwoty, bo wypłata dodatków jest ponad 156 tysięcy. Tak, i to tylko tak to pytanie, że... Bo tu jest jeszcze zapewnienie schronienia, więc coś musiało być, jakieś takie zadanie. No? Sześć hakiem. No. Dobrze, dziękuję.
Ono nie miało miejsca w 23 roku.
W dziale 900, rozdział 90005, abonament serwisowy czynników pomiar jakości, to pewnie wiąże się z jakąś podpisaną umową, ale zwróciłem uwagę, że ten abonament jest dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym. Tak, 13 wykonanych. Tak, bo w roku ubiegłym, w 23, było 6700 i to właśnie spowodowane zwiększeniem.
Corocznie jeszcze przez najbliższe kilkanaście lat gmina Ozimek ma obowiązek wykonywania monitoringu na dawnym miejscu składowania odpadów i w ramach działań, które są opisane ustawą, te koszty, myślę, że one będą cyklicznie co roku delikatnie wzrastać, ale w niewielkim procencie. Natomiast to jest obowiązek wynikający z ustawy o ochronie środowiska. No, w danym terenie uznamy, że została ta część zdegradowana, jeżeli chodzi o tam zdeponowane śmieci, ale to może być nie kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, bo tam jest kopuła ze śmieciami, które zostały tam zamknięte na ten czas, kiedy niejako trwa utylizacja tego w sposób biologiczny.
Dziękuję. To proszę bardzo, panie sekretarz.
Nagrody konkursowe to są wszystkie nagrody, które były zakupione w ramach patronatów burmistrza. Czy to były szkolne konkursy, czy konkursy organizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe. Wszystko to było objęte patronatem, były zakupywane nagrody w konkursach przez nich organizowane. Zostało właśnie z tego paragrafu zaproszone.
Super, bardzo dziękuję za odpowiedź. Tak, myślałem właśnie, że to jest spowodowane jakimiś wydarzeniami, które nie da się zrobić w stosunku rok do roku, tylko po prostu są to jakieś od potrzeb, dokładnie, no ale tak mówię, różnica pomiędzy tam 1000 saczykiem a 20 tysięcy, tak chciałem po prostu dopytać ten. I tutaj też mam w tym samym dziale, w rozdziale 90.015 taka miła informacja, ale można się pochwalić, co się wydarzyło, bo myślę, że to jest na plus. W paragrafie 4300 zakup grupowy energii jest tam niewiele ponad 4000 zł, a w ubiegłym, znaczy w roku 23 było to prawie 20 tysięcy, czyli tu jest pięciokrotny spadek jakby na plus. Bo to jest właśnie taka bardzo miła informacja właśnie, że mamy też mniejsze wydatki. Tak, zakup grupowy energii, tak jest podpisany paragraf.
Szanowni radni, jeżeli chodzi o zakup grupowy energii, to w roku 23 on był związany z nowym obszarem, powiedzmy, zakontraktowania i w związku z tym koszty w roku 23 następowały w znacznym stopniu przypadające na kontrakt roku 24 i 5 i koniec kontraktu grupy zakupowej mamy czerwiec 26. Natomiast w zeszłym roku prawdopodobnie były już tylko i wyłącznie pojedyncze chyba punkty, które wymagały czy poniesienia kosztów, albo to mogło wynikać jeszcze z umowy. Natomiast główne koszty ponosiliśmy w roku 23, podczas gdy podejmowaliśmy się zobowiązań zakontraktowania energii elektrycznej.
Dziękuję. I mam pytanie jeszcze w tym samym dziale. Oświetlenie świąteczne to jest zakup urządzeń czy zakup energii? Bo chyba o urządzenia chodzi. Montaż. Tak.
Z oświetleniem ulicznym łączy się remont istniejących elementów oświetlenia ulicznego oraz dwukrotna usługa dotycząca montażu i demontażu, a właściwie demontażu i montażu, patrząc z perspektywy chronologicznej, czyli w miesiącu lutym następuje demontaż, a w miesiącu listopad, grudzień montaż. Czyli tam są koszty wyłącznie usług dwóch i remontów, bo częściowo składniki tych oświetleń albo podlegają pod remont, ewentualnie już zmniejsza się ich liczba.
A mam pytanie, czy pan burmistrz ma taką wiedzę tak z głowy, bo to też nie zawsze nie, można o tym wiedzieć. Czy nam się w ubiegłym roku te ilości tych punktów zwiększyły?
W ostatnim roku nie zwiększyły się, natomiast na pewno ceny usługi się mogą zwiększyć ze względu na oferty, dlatego że tak jak można popatrzeć z perspektywy takich zajęć jak zimowe utrzymanie dróg i montaż oświetlenia ulicznego, nie jest to najczęściej oczekiwana usługa z perspektywy rynku. Na rynku zdarza nam się uzyskać jedną ofertę lub dwie maksymalnie i tak jak z perspektywy 5 lat obserwuję, to zachodzi takie zjawisko wycofywania się w ogóle z chęci podjęcia się takiej usługi dla gminy jak zawieszenie oświetlenia ulicznego.
Nie,
świątecznego, przepraszam.
Świątecznego, no właśnie, bo nie żeby ktoś źle odebrał, nie czepiam się samego oświetlenia świątecznego, po prostu zwróciłem uwagę na koszty, bo one się rok do roku zwiększyły 3-krotnie. I stąd jakby też moje pytanie, bo no są święta Bożego Narodzenia, to jest zupełnie inny czas i też dla mieszkańców. Ja wiem, że mieszkańcy też oczekują takiego wystroju świątecznego miasta, więc tylko tak zwróciłem uwagę.
Jeżeli mogę to jeszcze raz podsumować, z roku na rok zapytanie ofertowe wysłane jest do tych samych firm, natomiast w momencie, kiedy chociażby w miesiącu listopad otrzymujemy tylko jedną ofertę, nie mamy możliwości właściwie żadnego innego ruchu, jak tylko zrealizować tą usługę zleceniem dla tej firmy, która jedyna na przykład zdecydowała się zrealizować taką usługę, a tak jak mogę, przypominam sobie cyklicznie 3 lub 4 firmy zawsze co roku dostają zapytanie i no niestety zdarza się taka sytuacja, że rynek, zakres portfela zamówień powoduje, że niektórzy podwykonawcy elektryczni w ogóle nie przystępują do złożenia oferty. I gmina niestety jest skazana na jedną ofertę, a tak jak tutaj rozmawiamy, jest to wydarzenie jednorazowe rocznie i nie mamy tutaj możliwości ani przygotowania się do tego wcześniej, ani właściwie nie podjęcia się takiego zlecenia, bo wtedy mielibyśmy na przykład święta bez oświetlenia świątecznego.
Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma pytania? No tak. Dam chwilę. Innych pytań. Proszę pani radna Agnieszka Dudek.
Ja chciałam zapytać załącznik numer 6, dział 600. Wykonanie planu wydatków budżetowych. Wydatki bieżące.
Transport i łączność, tak?
Tak. W drogach publicznych 616 mam tutaj taką pozycję 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 350 tysięcy. To był zwrot. W roku 22 roku wykonywana była ulica Dębowa w Ozimku i tam część, na tą ulicę otrzymaliśmy dotację w kwocie, już nie pamiętam, dosyć 2 miliony złotych. Część drogi była drogą wewnętrzną i musieliśmy zwrócić część dotacji, która dotyczyła tej drogi. Dotacja dotyczyła drogi publicznej. Dobrze mówię, drogi publicznej.
Dotacja dotyczyła budowy
budowie, tak, miała zostać drogą, a była część tej drogi była drogą wewnętrzną i na, za tą część musieliśmy zwrócić dotację.
Czyli zrobiliśmy tylko część drogi publicznej, tą drogą i pozostałą pokryliśmy.
Nie, myśmy zrobili.
Więc gmina uzyskała dotację, w związku z uzyskaną dotacją miała jeszcze obowiązek wykonać podjęcia uchwały się o zamianę drogi wewnętrznej na drogą publiczną. Jeden z pracowników nie dokonał tego działania poprzez zatrzymanie wniosku i informacji z Urzędu Wojewódzkiego i w związku z tym po roku czasu Urząd Wojewódzki nadał decyzję o zwrocie części dotacji, dla której to gmina nie wykonała ustalenia drogi publicznej.
I ta część jest niezrobiona, ta część tej drogi?
Ta część nie została z drogi wewnętrznej zamienioną na drogę publiczną. A w związku z tym, że ten obowiązek był częścią składową udzielonej dotacji, to w ramach proporcjonalności tej drogi, która nie stała się drogą publiczną, należało zwrócić część tych środków, które gmina dostała za darmo.
Czy pan burmistrz ma jakieś wiedzę na temat, czy to było świadome, nieświadome działanie? Ale w związku z tą sytuacją, czy to jest inna sytuacja wpłynęła na to, że już nie pracuje?
Pracownik nie jest już pracownikiem Urzędu Gminy w związku z utratą zaufania przez burmistrza do jej pracy.
A jaki to był odcinek drogi?
Od noga ulicy Dębowej w Krasiowie.
Szkoda, bo to są pieniądze, za które można by było wykonać 349 tysięcy. Dział 600, rozdział 60016, drogi publiczne i gminne. To jest kawał dobrej drogi. Ale no, pan burmistrz nie miał na to wpływu. Tak, ale nie było. No jeżeli był gdzieś zapis w umowie albo coś tego, no to... Czyli pracownik nie tłumaczył się, że na przykład nie wiedział. No, no. No szkoda, szkoda. Zaniechanie, zaniechanie. Proszę bardzo.
Nie odnośnie realizacji planu dochodów, mamy stronę trzecia. Ta tabelka, nad którą pracowaliśmy na samym początku. Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie jest dwukrotnie wyższe niż w tamtym roku. Chciałam zapytać, z czego to wynika. Mamy ponad 2 miliony, prawie 2 miliony 400 w tym roku, gospodarka mieszkaniowa, czyli dział 700. Natomiast w tamtym roku mieliśmy 1 250 000 wykonanie.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Gmina Ozimek w różnych latach przeznacza różnego rodzaju działki pod sprzedaż. W zeszłym roku akurat udało nam się sprzedać działkę 0,7 hektara z bardzo dobrym zapisem w miejscowym planie i gminie Ozimek udało się sprzedać tą działkę za ponad 1 000 000 zł. Co roku wygląda to różnie, inaczej. Czasami jako zwiększenie dochodów potrafimy wytypować kilka działek lub do sprzedaży, lub do powiedzmy przetargu. W tym roku 24 akurat zaplanowana do sprzedaży ta działka, udało się ją spieniężyć.
Znaliśmy, że nie będzie nam potrzebna, tak? Nie mieliśmy na nią żadnego pomysłu.
Znaczy, działka jest zlokalizowana w miejscu, w którym znajduje się zabudowa mieszkaniowa i w chwili obecnej mamy jakby dwie korzyści. Po pierwsze, sprzedaliśmy ją za ponad 1 000 000 zł. Po drugie, w tym miejscu powstanie kilkadziesiąt mieszkań, lokali dla mieszkańców Ozimka i gminy. Także jest to działka.
To działka?
Za Trójką, pomiędzy Jaśminową, a tak jest.
Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Bardzo proszę, pani radna Agnieszka Dudek.
I wracając do naszych zaległości na dzień 31 grudnia, to tutaj mamy również, to jest strona 8, zaległości z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi. My jako mieszkańcy bloku płacimy za odpady w czynszu, czyli można by wywnioskować, że to są odpady, za które płacą mieszkańcy domów jednorodzinnych, czy nie płacą mieszkańcy domów jednorodzinnych. Opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi.
To całej gospodarki i od osób fizycznych i z bloków tak samo, od wspólnoty, no. Nie mają. I od osób fizycznych.
Czyli osoby fizyczne i firmy też w tym. Nie.
Ustawa nakazuje odbór śmieci od każdego mieszkańca gminy Ozimek, natomiast gmina ma niestety narzędzie w postaci dalszej egzekucji opłat, które nalicza. Czyli najpierw trzeba odebrać śmieci i to jest obowiązkiem gminy, natomiast już wyegzekwowanie opłaty jest już czynnością drugiego kroku.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Tak, ja mam. Wracając do naszego planu dochodów, administracja publiczna wzrosła nam dwukrotnie, jeżeli chodzi o dochody w stosunku do roku 2023. 700 tysięcy, a wcześniej było prawie 400.
Mm-hmm.
spadła w stosunku do tamtego roku, a wykonanie wzrosło dwukrotnie prawie.
Dodatkowe zadania, jakie są, wpływają nieraz w przypadku, tak, i w administracji publicznej, jeżeli chodzi o 24 rok są większe, nie? Wybory były, tam też są w tym dziale środki na wybory, były wybory do parlamentu, wybory samorządowe i do parlamentu. I to przychodzą do, to są dotacje, które... Które... No. Proszę? A jeszcze właśnie, w dziale 750 jest dotacja na cyberbezpieczny samorząd. To jest kwota dosyć duża, ponad 500 tysięcy. Nie, no 500 tysięcy. I to miało wpływ na wzrost, na dochody, no.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? O. Bardzo proszę.
To może ja w międzyczasie. Tak. Mamy tu przeciwdziałanie alkoholowe 864 tysiące. Co w tym się mieści? Co robiliśmy ciekawego za te pieniążki?
Jeżeli chodzi o środki alkoholowe, 800 tysięcy, to są tak, część środków alkoholowych z roku 24, a część, która przeszła z roku niezrealizowanego z 2023. I te zadania, to są realizowane zadania z programu profilaktyki, realizuje te zadania Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu MOSIR oraz Dom Kultury. To są zadania w zakresie profilaktyki różne dla dzieci, zawody, wyjazdy. Tak? No może burmistrz coś tam więcej powie jeszcze.
To ja może uzupełnię to. Po pierwsze, że tak jak wspomniała pani skarbnik, dzielimy to pomiędzy trzema jednostkami organizacyjnymi. Część wydatków dotycząca Ośrodku Pomocy Społecznej sfokusowana jest wokół dofinansowania dla szkół i głównym beneficjentem najczęściej są placówki oświatowe, które organizują opiekę dla dzieci szkolnych w okresie wakacji i głównie te szkoły otrzymują po kilkadziesiąt tysięcy złotych w związku z danym wnioskiem realizacji ferii letnich. W przypadku jednostek typu MOSIR głównym także wydatkiem jest najczęściej okres feryjny dotyczący ferii zimowych. Są to organizowane także dla szczególnie stowarzyszeń wyjazdy w okresie w styczniu lub w lutym na obozy sportowe. A jeżeli chodzi o Dom Kultury, to w ramach wszystkich realizowanych wydatków pani dyrektor przedstawia Radzie również pełen program wydarzeń całorocznych, przy których częścią z jej działań są albo działania skierowane na sekcje taneczne lub na część plastyczną i wiem, że jednorazowo chyba w ciągu całego roku również to są jakieś wydarzenia warsztatowe poświęcone właśnie okresom wakacyjnym. Przyjmuję, że przynajmniej 2/3 z tych środków finansowych w ostatnich latach wszystkie te jednostki przekazują na bezpośrednio wypoczynek dzieci naszych gminozimek w formie ferii lub wakacji lub wyjazdów obozów letnich głównie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Koszykówka z MOSIR-u, czyli ona jest darmowa dla mieszkańców, bo tam nie ma opłat, tylko wszystko idzie. Mhm. Tak, tak. Dokładnie. Czymś innym. I może nawet dobrze, bo przynajmniej te pieniądze będą dobrze wydane. Szczególnie dla młodych mieszkańców. I tu też widzę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pani radna.
Wydatki ogółem. Mamy tutaj realizacja planu wydatków ogółem, strona 9. Dział 600. Transport i łączność mamy prawie 21 milionów, natomiast w roku poprzednim mieliśmy niecałe 10, czyli o 100%.
To ja może tutaj odnośnie, jeżeli chodzi o wydatki ogółem, wzrost tych wydatków w roku 2024 wynika z tego, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy środki na, w ramach zadań bieżących na realizację ulic Księdza Kałuży, ulicy Korczaka i ulicy Leśnej. To były środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i one mieszczą się w dziale 600. Tak, i to wpłynęło na wzrost tych wydatków. Ale powstańców to jest majątkowa. I powstańców środki, wydatki majątkowe, bo ogółem dział 600, nie? A w powstańcu w 2024 roku była wydatkowana kwota ponad 10 milionów na powstańców. 10800 czy 10500.
Ponad tam chyba niewiele, no. Ponad 10 milionów.
W tym roku 2 miliony 500. W tym roku jest 2 miliony 540 na powstańców wydatki na dokończenie drugiego etapu.
Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Tak jest. No.
Załącznik numer 1a. Podstawowe dochody podatkowe za rok 2024. To jest strona 35. I tu mamy taką kolumnę skutki udzielonych ulg i zwolnień. Przy podatku od nieruchomości mamy 106 tysięcy złotych.
To przy okazji zaległości też to jest tu.
To są kompetencje burmistrza na podstawie wniosków mieszkańców, osób fizycznych i osób prawnych. Burmistrz udziela umorzeń i rozłożenia narad i ta cała lista jest podana do publicznej wiadomości. Można ją sobie prześledzić na tablicy. Po prostu jest oficjalnie podana do wiadomości. W każdym roku w różnym stopniu jakby badając, analizując przypadek danego wnioskodawcy, można określić, na ile jest to właściwe i ma...
Kryteria są finansowe, tak?
Kryterium przede wszystkim jest interesu społecznego albo interesu prawnego danego wnioskodawcy, więc staramy się raczej, ja przypominam sobie, że zawsze dotyka to kilku mieszkańców o najtrudniejszej sytuacji bytowej, na który wpływ miała na przykład sytuacja losowa, na przykład nagła utrata zdrowia, nagła utrata pracy. Analizujemy to wraz z referatem podatkowym i bardzo indywidualnie podchodzimy lub do części dotyczącej osób prawnych, lub do części osób fizycznych. I zdarzyło się też tak, że na przykład nie chciałbym tu dokładnie powiedzieć, czy to jest zastosowane w roku 2024, ale coś pomiędzy rokiem 2024 i 2023. Jeden z przedsiębiorców z miejscowości Krasiejów jakby miał bardzo trudną sytuację rynkową dotyczącą załamania się rynku zachodniego i poprosił o umorzenie tylko chyba jednej raty w ramach swojej działalności, a że była to rata chyba kilkunastotysięczna, jemu też pewnego rodzaju działania pozwoliły na przykład nie dokonywać zwolnień i nie doprowadziło do takiego momentu, że udało mu się teraz obecnie dalej funkcjonować na rynku. Także to są naprawdę bardzo indywidualne sprawy, ale też każdego roku wygląda to zupełnie inaczej.
Więcej niż 106 tysięcy. A później było stanowczo za dużo. Czy są jeszcze pytania? Myślę, że są.
Ostatnie.
Proszę dalej.
Załącznik numer 16a. Strona 153. Tutaj chciałam tylko wyjaśnienie tej tabelki całej. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego według grup środków trwałych. I tu mamy też kolumnę umorzenie, która jest w prawie każdym wierszu.
To umorzenie wynika z ustawy o podatku. To umorzenie księgowe, które wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. I według skali, według wskaźników, jakie są podane w tabeli umorzeniowej, co roku mamy obowiązek umarzenia. Przy zakupie środków o małej wartości umarza się jednorazowo, a przy środkach trwałych o dużej kwocie umarzanie jest raz na koniec. Tak. Także to wynika z ustawy i to są te kwoty właśnie, które wchodzą do bilansu.
Ta wartość ile wynosi? O małej wartości, czyli do ilu?
To znaczy tam są różne wskaźniki.
Od czego?
Nie, to nie jest jedna kwota. To jest procentowe umorzenie. Jest to tabela umorzeniowa, nie?
Jak jest w okolicach poniżej 5, to już jest super. Tylko że wtedy się rezygnuje z polskich ciepłowni, a się wchodzimy w grupy inwestycyjne Gałów czy PGR i się bierzemy w domu. Jak się jest spotykamy z pracownikami? Nie ma muszę kłopoty, praca, stresy.
Pani radna ma jeszcze jakieś pytania?
Nie, to już wszystko było dodane.
Wszystko było mówione.
Tak.
Czy nasze pytania się po prostu powieliły?
Tak, część tak.
Też odeszło mi kilka pytań ze względu właśnie na to, że o tym samym myśleliśmy. Więc tutaj nie ma. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Pani radna.
Nie, to już była odpowiedź przy innym.
Tak, wyłącznie mamy radca tytułowy do centralnej 23 miliony, a poręczy prawie 15 miliony.
Ja cały czas spoglądam na tą na realizację budżetu, nie, na ten deficyt powyżej 3 milionów nie, z ubiegłego roku. Raczej nie zapowiada się chyba, czy pobijemy go w tym roku, czy raczej zmieścimy się. Na razie to są prognozy, ja wiem, bo dzisiaj możemy gdybać o tym i tak dalej, ale... To dziękuję bardzo. Pytam jeszcze szanownych radnych, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania odnośnie budżetu? Czy ktoś z pozostałych osób ma jakieś pytania, chciałby coś powiedzieć? Nie. Dziękuję. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam posiedzenie komisji rewizyjnej, a szanownych członków zapraszam na kolejne za tydzień w poniedziałek o 15:30 tutaj w sali narad. Dziękuję. Thank you.